jednego.
Cześć, zapraszamy na ostatnie marcowe wydanie audycji 1 na 1. Ja się nazywam Michał Fila, a dzisiaj wyjątkowo w studiu
Paweł Trawiński.
Porozmawiamy sobie o Euro 2016, o ostatnim meczu Polaków, który został przez nich wygrany 1-0, a także o zamachach w Brukseli w kontekście organizacji Mistrzostw Europy. I to będzie nasz pierwszy temat. Dużo się mówi o tym, że najbliższe Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane bez kibiców. Takie głosy dochodzą z UEFA ze względu na zagrożenie terrorystyczne. Mieliśmy zamachy w Paryżu, mieliśmy zamachy teraz w Brukseli. Jak sądzisz, czy w takim razie euro w ogóle ma sens, jeżeli rozegrane będzie przy pustych trybunach?
Jeśli by zostało rozegrane przy pustych, to wydaje mi się, że nie, ale myślę, że to jednak są tylko takie spekulacje, no bo te duże turnieje to jest jednak główne źródło dochodu UEFA czy FIFA, więc nie sądzę, żeby oni mogli sobie pozwolić w ogóle na rozegranie turnieju bez kibiców.
A nawet jeżeli taki turniej rozegrany zostałby bez kibiców, czy w takim razie zawodnicy, których wartość rynkowa przekracza nieraz po 50 milionów euro na rynku transferowym, czy oni wtedy będą bezpieczni i czy służby są w stanie zabezpieczyć organizację i ochronę stadionów?
No nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, żeby można było na 100% wszystko zabezpieczyć. No mieliśmy przykład w listopadzie, kiedy zaatakowany został mecz Francji z Niemcami. No nie da się tego w 100% na pewno zabezpieczyć. To na pewno jest ryzyko.
Ja się boję trochę tych mistrzostw Europy. Gdyby zostały rozegrane albo, co gorsza, turniej zostałby odwołany, to pierwszy raz chyba w historii coś takiego miałoby miejsce, bo turnieje wtedy nie były rozgrywane, kiedy była II wojna światowa. Natomiast teraz otwartej wojny Europa nie toczy, a mimo wszystko jest takie prawdopodobieństwo, że turnieju w ogóle nie będzie.
Znaczy, ja mówię, na razie bym się tym nie przejmował, bo szanse, że, zwłaszcza, że już zostały tylko 2 miesiące, bilety są sprzedane, wszystko już jest zorganizowane. Myślę, że szanse na to, żeby coś tutaj odwołać, są naprawdę minimalne i nie sądzę, żeby tutaj coś się stało.
No miejmy w takim razie nadzieję, że Euro jednak zostanie rozegrane i będziemy mogli cieszyć się tym świętem futbolu, a terroryści nie będą nam zagrażać, choć jak wiemy, teraz mecz pomiędzy Belgią a Portugalią został odwołany właśnie ze względu na zamachy z początku tego tygodnia.
Tak, no przeniesiony, nie odwołany, bo zaraz w Portugalii zostanie rozegrany. Co tu dużo mówić, no ryzyko jest, ale myślę, że trzeba się z nim pogodzić, myślę, że trzeba podjąć jakieś środki, nie wiem, no na pewno tutaj nie będą Francuzi osamotnieni, myślę, że inne kraje Europy pomogą im w organizacji i w zabezpieczeniu tego turnieju. Ryzyko na pewno jest, ale myślę, że jakoś sobie z tym jako Europa poradzimy.
No miejmy taką nadzieję, będziemy trzymać kciuki za wszystkie służby, żeby ten turniej został rozegrany, bo rzeczywiście no jest to święto futbolu raz na 4 lata na Starym Kontynencie i zwłaszcza, że myśmy jako reprezentacja zakwalifikowali się do tego turnieju w bardzo dobrym stylu, więc tym bardziej byłaby wielka szkoda, gdyby ten turniej się nie odbył. Natomiast teraz sobie płynnie przejdziemy do tego, co wydarzyło się w środę, czyli meczu Polaków z Serbami. Ten mecz został rozegrany w Poznaniu. Murawa tu wiele nam nie pomogła i rzeczywiście ten mecz czasami przypominał taką kopaninę, a nie płynną grę, choćby jak są rozgrywane na Camp Nou czy na Santiago Bernabeu.
No wydaje mi się, że tutaj głównie ucierpiał na tym Robert Lewandowski, który rzadko miał okazję, żeby w ogóle powąchać piłkę i trochę tej jego gry nie było za bardzo widać. No i rzeczywiście ta murawa na pewno nie pomogła. Trochę taki mecz powolny, niezbyt może interesujący. Dlatego też podchodził do tego zwycięstwa z takim umiarkowanym optymizmem, bo tak naprawdę nie było za dużo takiej ciekawej piłki w tym meczu, no i myślę, że musimy poczekać do meczu z Finlandią, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak ta nasza reprezentacja teraz, jak ona wygląda po prostu.
Mam takie wrażenie po tym meczu, że po raz kolejny zdaliśmy sprawdzian, jakim są sparingi do Euro. Nie zostało naprawdę wiele czasu, tych sparingów będzie już coraz mniej, zostało chyba 3 albo 4 jeszcze, tych zgrupowań też nie będzie za dużo. No i szlifujemy cały czas formę, nasi reprezentanci grają regularnie w zagranicznych ligach, czy w polskich, z których są powoływani. Ale ja chciałem się skupić na początku na Jakubie Błaszczykowskim. We Fiorentinie nie ma za wielu szans na grę. W ostatnich 7 meczach w ogóle nie zagrał, a mimo wszystko z dobrej strony pokazał się w tym meczu z Serbią.
Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że to był najlepszy z Polaków na boisku we wczorajszym meczu. Bardzo energiczny, produktywny w porównaniu do swoich kolegów na pewno. Dużo dobrych driblingów, celnych podań, parę dobrych strzałów. Na pewno bardzo pozytywnie się pokazał.
No jego postawa, może nie tyle zwieńczona, ale zaprocentowała również zdobytym golem w 28 minucie. Dość przypadkowo dostał tą piłkę w środku pola karnego, no ale zdołał ją umieścić w bramce.
Tak, bardzo dobry strzał i tu znowu bym chciał podkreślić pracę Roberta Lewandowskiego, który ściągnął na siebie praktycznie 3 obrońców i pewnie dzięki temu Kuba miał tyle miejsca w polu karnym, żeby do tego strzału się dobrze złożyć. No i przyłożył świetnie rzeczywiście.
O ile z formacją ofensywną nie mamy obecnie za dużych problemów, tutaj ci zawodnicy grają w zagranicznych ligach, w bardzo dobrych ligach, no i choćby wspominając Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, czy Arkadiusza Milika z Ajaxu Amsterdam, ale zdecydowanie więcej tych znaków zapytania pojawia się w kontekście ustawienia formacji defensywnej. No Glik, o ile ma stałe miejsce, kapitan przecież Torino, tak jego partner, no to nie jest już takie oczywiste. Było kilka różnych propozycji, między innymi Szukała, który teraz no niestety jest bez formy, ale pojawił się młody przecież 23-letni Bartosz Salamon, występujący regularnie w Serie B w Cagliari. Zaprezentował się poprawnie i być może to będzie nasz drugi stoper.
No mam nadzieję, tylko ja szczerze mówiąc trochę jestem zawiedziony, bo nie oglądałem go tak naprawdę od ładnych, no nie wiem, 2 lat chyba, kiedy on ostatnio był powołany do reprezentacji.
2,5 roku temu ostatnie
tak,
powołanie.
Tak, no i dużego postępu szczerze mówiąc nie widać u niego, no to już minęło sporo czasu. 23 lata to jest z jednej strony jeszcze dość młody zawodnik, ale z drugiej strony no nie starszy od chociażby Rafaela Varana, no a jak gra Varana, a jak gra teraz Salomon, tak? To są tacy myślę porównywalni stylem gry zawodnicy. I myślę, że trochę martwi mnie to ten jego powolny rozwój, no ale no powiedzmy, że ma jeszcze parę lat, żeby tutaj coś poprawić. I
takie trafne spostrzeżenie do Rafaela Varana, tylko ja sobie pozwolę na taką krótką dygresję. No, Rafaela Varana odkrył Zinedine Zidane. A jaką postacią dla futbolu był Zinedine Zidane, no to wszyscy chyba doskonale
wiemy. No tak.
Jeden na jednego. Mówiliśmy już trochę o meczach towarzyskich. Polska reprezentacja do jesieni zeszłego roku nie radziła sobie z nimi. 1 mecz na 7 wygrane, natomiast teraz 3 z rzędu. Z Islandią 4-2, później z Czechami 3-1, no i teraz z Serbią. No i rzeczywiście chyba te sparingi, oprócz meczów o stawkę, przynoszą wreszcie rezultaty.
Może Adam Nawałka tutaj przemówił do głów zawodnikom, że to jednak to Euro się zbliża i to w każdym meczu trzeba z jak najlepszej strony się pokazać. Nie można tych meczów towarzyskich odpuszczać, no i przynosi te efekty.
Mówiliśmy też o postawie Roberta Lewandowskiego. O ile w meczach o stawkę zawsze był tym ogniwem najważniejszym, zdobywał bramki, to był pierwszy jego mecz od blisko roku, w którym nie zdobył gola. Natomiast teraz trochę wystąpił w innej roli, tak jakbyśmy widzieli go za czasów Franciszka Smudy albo z początków Adama Nawałki, czy jeszcze z czasów Waldemara Fornalika. Grał bardziej w środku pola, ściągał na siebie obrońców, przytrzymywał piłkę, ale dzięki temu inni zawodnicy mieli trochę więcej miejsca do gry.
Wydaje mi się, że jednak jeśli z tymi najlepszymi drużynami Robert jednak musi grać jako ten już typowy, najbardziej wysunięty napastnik, no bo on jest jednak jedynym takim naprawdę pewnym snajperem u nas w drużynie. Ta jego gra w środę była, wydaje mi się, że właśnie wymuszona tym trochę, taką trochę naszą bezproduktywnością w środku pola. On musiał częściej zbiegać właśnie, częściej cofać się na środek boiska. No i nie było jednak to tak do końca korzystne, bo często go nie było po prostu pod bramką. I mam nadzieję, że jednak w najbliższych spotkaniach już przywrócimy ten normalny system gry, kiedy to Milik będzie raczej cofał się po piłkę, a Robert będzie w polu karnym czekał na podania, ewentualnie asystował i to on będzie jednak tym wykańczającym tę akcję.
Jak myślisz, miało to wpływ na to, że Grzegorz Krychowiak przez blisko 2 miesiące nie grał w piłkę i musiał na nowo wprowadzić się do drużyny? No w CV ostatnio mu nie poszło, przegrana z Realem 0-4. Teraz tutaj w reprezentacji troszeczkę inna pozycja. No i brak, może nie tyle brak formy, co trzeba ją na nowo jakby w siebie włożyć i to może miał wpływ na taką, a nie inną pozycję Roberta Lewandowskiego.
Tak, na pewno. No to było widać u Grześka Krychowiaka, że miał sporo takich niecelnych podań, takich zawahań, gdzie może za długo przytrzymał piłkę, ale też myślę, że tak jak mówisz, brak rytmu meczowego, kilka, może tygodni jeszcze w Sewilli i myślę, że wróci do tej swojej wysokiej dyspozycji.
Myślisz, że to nowy numer w reprezentacji go trochę sparaliżował, w końcu ta 10 na plecach?
No możliwe, to jest w końcu na pewno bardzo odpowiedzialna pozycja, numer 10 na boisku, ale nie, no nie sądzę, żeby taki profesjonalista zwracał uwagę na takie drobiazgi. Tak jak mówię, myślę, że parę tygodni poczekamy i będzie znowu stary Krychowiak wróci do nas.
No miejmy nadzieję, że jego forma będzie cały czas zwyżkować i będzie wreszcie ustabilizowana i na Euro będzie jednym z naszych najważniejszych ogniw właśnie obok Lewandowskiego czy Milika. No i tutaj ostatnią rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to postawa naszych bramkarzy. Bardzo dobry występ Fabiańskiego, świetny występ Szczęsnego w drugiej połowie, kiedy kilka razy nam ratował skórę i myślę, że ten trzon w postaci bramkarzy i napastników no, u nas jest bardzo stabilny.
Pewno bramkarze to jest coś, czego nam mogą inne drużyny zazdrościć. Mamy
no może
trzech,
poza Niemcami.
No, dokładnie. No. Mamy trzech tak naprawdę bramkarzy, którzy są w stanie poza Szczęsnym i Fabiańskim jest jeszcze Artur Borus, który też naprawdę jest jeszcze mimo swojego wieku naprawdę dobrym bramkarzem. Myślę, że mamy tutaj, sytuacja jest bezpieczna, no nic nam nie grozi, nawet jeśli jeden z nich będzie kontuzjowany, to jest kim go zastąpić, no tylko żeby ta linia obrony jakoś się ustabilizowała.
No miejmy taką nadzieję. Wygrana z Serbią, spodziewałeś się, że Serbowie postawią tak trudne warunki gry?
Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że Polakom będzie się grało trochę łatwiej. Serbia no to nie jest drużyna ta jeszcze co 4 czy 5 lat temu. Ich obecny trener tak naprawdę nie jest w stanie zbudować drużyny z tych zawodników. To jest zbieranina indywidualności, a przecież tam grają naprawdę świetne nazwiska, chociażby Ivanović czy Matić z Chelsea, czy Kolarov. No to są klasowi zawodnicy. No i myślę, że stać ich na więcej. No, wydaje mi się, że Serbom potrzebny jest po prostu lepszy trener. No i to jest trochę zaskakujące, że taka drużyna gra tak słabo, no bo no, nie pokazali. Nawet kilku takich składnych akcji nie było w tym meczu.
No ale z kolei były też obijane poprzeczki, słupki.
No tak, ale to...
Bramki Fabiańskiego i później Szczęsnego.
Tak, tylko tak jak mówię, no to były takie raczej indywidualne wypady, jakieś strzały z daleka, Aljajicia chociażby. To nie były jakieś takie składne akcje, atak pozycyjny, tylko... indywidualne próby.
Ja myślę, że Serbowie nastawili się od razu na kontrataki i nam oddając pole gry w ataku pozycyjnym, z którym my nie zawsze sobie przecież radziliśmy, no teraz to trochę lepiej wygląda.
Też ten nasz atak pozycyjny też, no boisko nie pomogło na pewno, bo ulewa przez cały dzień w Poznaniu, murawa była ciężka, taka miękka, grząska. Bardzo mokra, grząska, tak. No nie grało się nam jako drużynie tej, która ma prowadzić grę na pewno najłatwiej.
Jutro o godzinie 17:30 Polska we Wrocławiu podejmie Finów i tak się zastanawiam, no rywal zdecydowanie mniej doświadczony i o mniejszej klasie niż Serbowie, czy Nawałka ponownie wystawi ten najsilniejszy skład, czy pozwoli, jak sądzisz, grać zawodnikom drugiego garnituru?
Myślę, że powinien wystawić jednak przynajmniej w pierwszej połowie pierwszy skład, no bo to jednak Euro się zbliża, tych zawodników trzeba jak najbardziej ze sobą zgrywać. Zależnie od tego, jak ta pierwsza połowa będzie wyglądać, no to może w drugiej już zostaną wprowadzeni zmiennicy, ale myślę, że na pewno od początku powinniśmy zagrać tym pierwszym garniturem.
Twój typ na to spotkanie?
3-1 myślę.
3-1 jesteśmy w stanie stracić bramkę po tak świetnym występie naszych bramkarzy?
Tak, myślę, że tak, zwłaszcza jeśli faktycznie wprowadzimy jakiś tutaj, będziemy wprowadzać zmienników, to zawsze się jakaś tam nerwowość pewnie może wprowadzić w grę i nie zdziwiłbym się, tak już niejednokrotnie bywało, że Polacy w końcówce tracą bramki i myślę, że tak może być podobnie z Finlandią niestety, ale myślę, że to powinno być jednak komfortowe zwycięstwo.
W takim razie na to liczymy i mam nadzieję, że Adam Nawałka, trener naszej reprezentacji, nas słyszy, trochę się skłoni do naszych rad, naszych propozycji co do jutrzejszego meczu i Polacy pewnie wygrają. Ja tak po cichu marzę o jakimś 4-0, zwłaszcza żeby panowie się rozegrali, poczuli tą krew i później żeby te gole wpadały jeden za drugim. To tyle, jeśli chodzi o to wydanie audycji 1 na 1. Bardzo ci dziękuję za przyjście do naszego studia.
Dziękuję również.
I na zakończenie, tak świątecznie, bo przecież Wielkanoc za pasem, mamy dla was dwie książki do oddania. KS Gdańska, Klub Gdańskich Polaków 1922-1953 autorstwa Janusza Trupindy. Wystarczy do nas napisać na sport@morsugiedu.pl i książki na was czekają. Dziękujemy za to wydanie, a byli z wami
Paweł Trawiński
i Michał Fila. Do usłyszenia. Jeden na jednego.